Dzisiaj smutna wiadomość dotarła do nas. W wieku 86 lat zmarł wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki. Jego ostatnią kompozycją była Fanfara dla Niepodległej, napisana z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów w historii i jeden z najbardziej znanych polskich twórców na świecie. A na czym polega jego niezwykłość? Łączę się teraz z naszą recenzentką Magdaleną Gajl. Dzień dobry, Magdaleno.
Witam cię, Doroto. Dzień dobry Państwu, tak zwlekam z tym słowem dzień dobry, bo rzeczywiście trudno go używać w kontekście właśnie śmierci Krzysztofa Pendereckiego, który był od zawsze i towarzyszył nam po prostu. On sprawił, że w latach 60. Polska stała się słynna na cały świat z najbardziej awangardowej muzyki właśnie na świecie i tak już zostało, że ta wizytówka jest jakby czynna, ważna do dzisiaj. I ciekawe jest w Krzysztofie Pendereckim, że oczywiście oprócz tego, że napisał takie utwory jak Tren ofiarom Hiroshimy, to był rok 60., więc tam środek socjalizmu, polimorfia, fluorescencje czy pasja według świętego Łukasza. Poza tym, że napisał te utwory, że napisał w sumie 8 symfonii, 4 opery, które gdzieś na tym streamingu, o którym ciągle się mówi, można obserwować, między innymi na stronie Ninateki są utwory pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, pod dyrekcją Maestro, to co jest jeszcze takie niezwykłe, było i nadal pozostanie w Krzysztofie Pendereckim, to, że on był taką wyspą czasu na tle innego czasu, bo kiedy stał się tym awangardowym kompozytorem i wymyślił polski sonoryzm, z którego Polska właśnie słynęła na świecie, to w pewnym momencie porzucił całą tę awangardowość, wszystkie te eksperymenty z dźwiękiem, żeby zająć się muzyką przeszłości. I on został takim trochę jakby ogrodnikiem w tych swoich Lusławicach, że w taki sposób, że sadził coraz to nowe drzewa, a jednocześnie uprawiał coś podobnego w swojej muzyce, że też sięgał do korzeni tradycji, pisząc na przykład szakony w stylu Bacha, ale jednocześnie w swoim własnym stylu neoromantycznym. Tak więc, strasznie, strasznie smutne.
Smutny poranek, ale rzeczywiście, bo związki Krzysztofa Pendereckiego z Podlasiem, czy nawet z naszą Operą i Filharmonią Podlaską są silne. Czy możemy je też przypomnieć?
Oczywiście. Wielokrotnie Krzysztof Penderecki przyjeżdżał, żeby zadyrygować na przykład swoimi własnymi utworami, albo żeby posłuchać, jak ktoś dyryguje nimi w jego obecności. Słuchaliśmy między innymi Siedmiu Bram Jerozolimy w naszej katedrze. To było takie wielkie wydarzenie. Do dzisiaj czuję jakby na sobie ten koncert. Jest drzewko posadzone przez Krzysztofa Pendereckiego. Niestety nie przez niego wybrane, ale jest. Jest drzewo posadzone na terenie patio w naszej operze i Filharmonii Podlaskiej, właściwie Filharmonii. Także mnóstwo wspomnień mamy z jego obecności tutaj. I teraz myślę, że będziemy go tak samo odkrywać na nowo, jak odkrywamy te wszystkie spektakle, które miały kiedyś miejsce i teraz są udostępniane w formie tak zwanego streamingu, czyli po prostu udostępniane w internecie.
Tak jest. Umawiałyśmy się, że porozmawiamy trochę o tym, co warto obejrzeć. Ta smutna informacja wybiła nas z takiego rytmu, ale przygotowałaś też taką informację o tym, gdzie warto sięgać w tym tygodniu, co warto oglądać, czemu warto się przysłuchiwać.
Trudno mówić, że to jest cały czas, że to w tym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu oczywiście będą na przykład spektakle w Operze Wiedeńskiej. I dzisiaj na przykład będzie Romeo Julia Charlesa Gounoda pod dyrekcją Placido Domingo. Też smutna informacja, że zarażony jest koronawirusem. To spektakl z 1 lutego 2017 roku. W poniedziałek Wesele Figara. Wszystko to właśnie w Operze Wiedeńskiej. We wtorek Napój miłosny. W w środę. Ryszard Strauss i Kobieta bez cienia. W czwartek balet w Peer Gynt Edwarda Grieg'a zrobiony jakby na nowo. W piątek Wesele Figara. Także jest cały czas co oglądać. Na każdej właściwie stronie operowej możemy się dowiedzieć i w Metropolitan Opera, i w Glyndebourne, i w Royal Opera w Londynie. Jest tego mnóstwo. Natomiast co mnie zadziwiło, kiedy poszukiwałam tych informacji, to po pierwsze to, że Paweł Mykietyn jest do obejrzenia. Czarodziejska Góra, opera według Tomasza Manna, według tworzona też na nowo, ponieważ tam jest odwrócona pewna kolejność i hierarchia osób i na przykład Amerykanka, która jest tylko wspomniana na samym początku książki o Hansie Kastorpie, który przyjeżdża do Davos, do sanatorium dla gruźników. Ta postać staje się postacią centralną całej tej opery. Także to Festiwal Malta udostępnia to wydarzenie, ono jest do obejrzenia. I co mnie jeszcze zachwyciło, to też właściwie można powiedzieć, że w kontekście i Krzysztofa Pendereckiego i roli artysty w ogóle, był taki wybitny artysta, który się nazywał Karl-Heinz Stockhausen, który zawsze właściwie nie dążył do wypracowania własnego rozpoznawalnego stylu, ale w każdym nowym utworze starał się, wchodził w nowy świat, nieznany mu obszar i tworzył muzykę według nowych reguł. I między innymi napisał Helikopter Streich Quartet. To był rok 1995. Czwórka członków kwartetu smyczkowego w czterech helikopterach na żywo współgrała, współtworzyła ten utwór. Można to obejrzeć w sieci. Teraz w tej nowej sytuacji dzieje się właściwie to samo, ponieważ trafiłam na nagranie udostępnione wczoraj zaledwie. Krzysztof Baculewski, utwór Vivace Cantilena, utwór z 1974 roku, nagrany przez zespół Uniwersytetu, to jest tak, Chopin University Modern Ensemble. Ósemka muzyków jednocześnie nagrywa ten utwór ze swoich domów. Także no, okazał się ten utwór Karl-Heinza Stockhausena wręcz proroczy.
Idealny również. Dziękuję Ci bardzo. Tak. Tyle Magdalena Gajny. Pozostań w zdrowiu i oczywiście do połączenia w przyszłym tygodniu.